Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. Dzisiaj odwiedzimy szkołę, która przyjazna jest uczniom z cukrzycą typu pierwszego. Spotkamy się z Robertem Szyndlem z Witnicy i jego synami, którzy od 20 lat kolekcjonują bardzo oryginalne przedmioty. Opowiemy również o boreliozie, chorobie, która wywołuje w ostatnim czasie sporo dyskusji i emocji. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Zespół edukacyjny numer 9 w Zielonej Górze to jedna z nielicznych szkół, o ile nie jedyna w Zielonej Górze, albo też w województwie lubuskim, do której bezpiecznie mogą chodzić uczniowie chorujący na cukrzycę typu pierwszego.
Faktycznie staramy się zapewnić to pełne bezpieczeństwo dzieciom chorym na cukrzycę.
Lidia Dubniewska, dyrektor zespołu edukacyjnego numer 9 w Zielonej Górze.
Raz, że mamy nauczycieli, którzy ciągle się szkolą, doszkalają. Są prowadzone również takie akcje wśród uczniów. Uczniowie też przechodzili szkolenia na temat cukrzycy, objawów cukrzycy, ewentualnie właściwego zachowania w stosunku do dziecka, u którego zadzieje się coś złego. Z własnej inicjatywy opracowali taki pakiet pomocowy, instrukcję, co zrobić, jeżeli właśnie objawy cukrzycy zagrażają zdrowiu dziecka. Na każdej klasie jest taka informacja, że w tej sali jest taki pakiet i faktycznie w sali w oznaczonym miejscu znajduje się. Także też daje poczucie bezpieczeństwa i pracownikom, i właśnie dzieciom, które mają akurat w tym momencie lekcje. Oprócz tego w naszej szkole jest pani, która jest pomocą nauczyciela i ona została zatrudniona właśnie ze względu na to, że przyszło do nas jednocześnie kilkoro dzieci chorych na cukrzycę do klasy pierwszej. Były problemy z obsługą pomp insulinowych i monitorowaniem zdrowia tych dzieci w czasie pobytu w szkole. I myślę, że później to już rodzice tych dzieci chorych na cukrzycę między sobą informowali się, że właśnie tu jest taka możliwość, że jest ta opieka i tych dzieci nam przybywa. Corocznie mamy kolejne dzieci chore na cukrzycę. No a dzięki temu, że właśnie już wiedza jest duża, mamy takie poczucie, że dzieci są bezpieczne. Myślę, że rodzice też mają takie poczucie.
Czy również zyskują na tym, i co? Dzieci zdrowe.
Przede wszystkim dzieci zdrowe zyskują tą umiejętność udzielania pierwszej pomocy, bo pierwsza pomoc w różnych sytuacjach jest udzielana. Mając kontakt z dziećmi chorymi na różne choroby, uczymy się tego, uczymy się postępowania. Widzą, że cukrzyca nie jest jakimś strasznym problemem, bo te dzieci chore na cukrzycę przecież normalnie funkcjonują w szkole. Chodzą na lekcje, ćwiczą na WF-ach, biegają, uczestniczą w zawodach, w jakichś kółkach zainteresowań, w konkursach szkolnych, osiągają sukcesy, także nawet to, co cechuje dzieci, które zmagają się z tą cukrzycą, bardzo duża samodyscyplina, ponieważ te pomiary, które muszą wykonywać, uczą je tej dyscypliny i też tego mogą nauczyć właśnie swoich kolegów.
Proszę, powiedz mi, Haniu, jak radzisz sobie ze swoją chorobą?
Cukrzyca to jest choroba taka, że trzeba sobie kłuć palce, żeby zmierzyć poziom cukru, czyli jak mi krew już się wyleje, to takim specjalnym sprzętem zabieram tą krew i wtedy wychodzi, ile mam poziomu cukru.
I czy ty wiesz, jaki jest dobry poziom, a jaki niedobry tego cukru?
Tak, wiem. Jak na przykład mam dobry cukier, to nic nie jest napisane w tym urządzeniu. Jeżeli mam wyższy, to jest napisane, że wysoki poziom cukru, a jeżeli jest niższy, to że niższy poziom cukru.
No jak jest ten wysoki poziom cukru, to co się z tobą dzieje?
Wtedy normalnie się czuję tak samo, jak mam dobry cukier, tylko że trzeba wtedy mi wbić i nic nie mogę jeść.
Czy koledzy twoi, koleżanki wiedzą o tej twojej chorobie?
Wiedzą.
Czy oczekujesz od nich pomocy?
Nie, jeżeli mi czegoś brakuje, na przykład jak jestem niedocukrzona, to wtedy mogę od nich coś pożyczyć, ale to tylko czasami mi się zdarzy.
Widziałam tutaj w waszej szkole takie specjalne pakiety w klasach.
To jest taki pakiet, w którym jest książeczka, jak sobie dziecko radzi w szkole.
To jest potrzebne?
Uważam, że to jest potrzebne. Żeby na przykład jak ktoś nie wie, po co to jest, to przyjść do klasy, przeczytać i żeby już na przyszłość wiedzieć.
Ty od dawna chorujesz na cukrzycę?
Kiedy miałam 2 latka, zachorowałam.
I czułaś to jakoś?
Nie wiem, nie pamiętam, ale mama mi mówiła, że wtedy bardzo długo spałam, piłam dużo wody i bardzo dużo się załatwiałam.
Słyszałam, że często osoby, które chorują na cukrzycę, mają pompę insulinową. Czy ciebie to dotyczy?
Mnie to dotyczy, mam pompę insulinową.
I gdzie ją masz? Masz ją teraz przy sobie?
Tutaj mam z tyłu. Tak to wygląda.
Aha, to taki jakby mini telefon komórkowy, ale to jakiś wyświetla różne rzeczy. Możesz mi opowiedzieć o tej pompie? I co ona robi? Czy ona ci jakoś rozmawia z tobą? Sygnalizuje coś?
Na przykład dzwonię do mamy i chcę zjeść ziemniaki z mięsem.
W stołówce szkolnej na obiedzie, tak?
No tak, ale to wtedy mama przelicza w śniadaniówce dla pani, która się mną obsługuje, albo na przykład też dzwonię, bo powiedzmy są urodziny. Pani nie wie, ile ma na tego cukierka powiedzmy mi dać, więc dzwonię do mamy i wtedy na przykład to mama mówi, ile mam sobie na niego wbić i wtedy wbijam sobie tutaj takim przyciskiem.
To masz cały czas pompę za
tak,
w
cały
pasku?
Czas.
Aha, to tak cię trochę pilnuje ta pompa.
No ja ją muszę pilnować.
A w tej czarnej torebeczce ślicznej to co
masz? Tutaj mam glukometr. To jest glukometr, czyli tutaj mam paski i tutaj jest specjalna dziurka, aby dać ten pasek. I
wtedy a czym robisz sobie tą kujkę?
Tym. Tutaj tak przyciskam, tutaj się robi takie żółte i przez to żółtko muszę tutaj kliknąć.
To tak jak długopis wygląda troszkę, tak?
I wtedy muszę wycisnąć krew, tutaj tym paseczkiem naciągnąć tą krew i później 5 sekund mija i jest zrobione.
To musisz ze sobą nosić i twoi koledzy, koleżanki wiedzą, w razie czego, gdybyś ty nie mogła zrobić sobie tego pomiaru, to oni to zrobią, albo ktoś to umie?
Tak, pani też często pomaga, ale jak na przykład zemdleje, to mamy w plecaku inne urządzenie i wychowawczyni o tym wie. Pani Sylwia też wie.
Czujesz się bezpiecznie w tej szkole ze swoją chorobą i w całym tym szkolnym życiu?
Oczywiście, czuję się bezpiecznie.
Czy twoja choroba przeszkadza ci w jakichś czynnościach w życiu, które robisz?
Nie, nie przeszkadza mi. Mogę iść na akrobatykę, albo na tańce, albo na jakiś instrument, jakieś sportowe, ale i chodziłam na tańce, chodzę na skrzypce i jest wszystko okej.
Można się jakoś tak zakumplować z tą cukrzycą?
No można, da się wytrzymać.
Tylko, że?
Tylko, że tam czasem jak ktoś się chce zjeść, to nie można tego zjeść. Albo na przykład jest dużo ma węglowodanów, a ja dużo węglowodanów nie mogę jeść albo spożywać.
A na co teraz masz ochotę?
Nigdy nie jadłam Liona ani Snickersa i dlatego chciałabym zjeść.
No nie wiem, czy ci mogę życzyć tego, no ale może się kiedyś zdarzy.
Może. Kawałeczek, tak.
Lucyna Górniak, mama dziecka z cukrzycą typu pierwszego, ucznia szkoły podstawowej nr 11 w Zielonej Górze, działająca w grupie Po drugiej stronie cukru. Czy to jest ważne, żeby szkoła była przyjazna dzieciom z cukrzycą?
Tak, bardzo ważne. Myślę, że to jest podstawa współpracy. Zarówno dla nauczyciela, jak dla rodzica jest to bardzo ważne przede wszystkim, żeby nauczyć się, czym ta choroba jest, jak z nią funkcjonować, jak postępować. Ze względów bezpieczeństwa też, bo myślę, że dla rodzica i dla nauczyciela jest to ważne, żeby mógł swoje zajęcia prowadzić w spokoju, a rodzicowi, żeby mógł w domu też spokojnie, tudzież w pracy funkcjonować. Także jak najbardziej jest to potrzebne.
Co zrobiła szkoła, w tym przypadku szkoła podstawowa nr 11 w Zielonej Górze, żeby mogła pozwolić sobie na taki napis przy wejściu do szkoły, szkoła przyjazna czy otwarta dla dzieci z cukrzycą?
Bardzo dużo było tak naprawdę akcji. Zaczynając od tego, że została zatrudniona pani, która pomaga naszym dzieciom na co dzień w funkcjonowaniu w szkole, dedykowana dla dzieci cukrzycowych. Fantastyczna osoba, bardzo ciepła i naprawdę, z tego co wiem, jedyna taka osoba, która jest zatrudniona właśnie w naszej szkole, chyba nawet w województwie lubuskim albo szerzej. Więc to był taki pierwszy krok. Proszę też mieć na uwadze, że dzieci, które przychodzą do szkoły, teraz już siedmioletnie, już chorują na tą chorobę. Także to są dzieci jeszcze bardzo małe, które troszeczkę jednak, pomimo tej wiedzy, które mają, jednak potrzebują takiego wsparcia osoby dorosłej. No wiadomo, że nauczyciel nie może sobie pozwolić, żeby non-stop patrzeć na to dziecko, bo musi swoje zajęcia prowadzić. I ja myślę, że taka osoba, jak nasza pani Sylwia, kochana, naprawdę nasz skarb, jest bardzo, bardzo potrzebna. Później bardzo dużo akcji, od uczestniczenia we wszystkich szkoleniach dotyczących cukrzycy typu pierwszego, poprzez udział w, no, to jest nasza perełka, nasza świeczuszka na torcie. W ubiegłym miesiącu została zorganizowana konferencja u nas tutaj w Urzędzie Marszałkowskim. Organizator, pani Olga, szefowa naszej grupy wsparcia Po drugiej stronie cukru, zorganizowała łącznie w współpracy tutaj z lokalnym lekarzem diabetologiem, no i na której nasza szkoła też była zaproszona, też opowiedziała, jak tutaj ta cukrzyca jest prowadzona, jak to funkcjonuje. Także życzyłabym, żeby inne szkoły też były tak dobrze przygotowane do przyjęcia dzieci z cukrzycą jak nasza.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Robert Szyndel z Witnicy wraz z synami Wojciechem i Maciejem od 20 lat kolekcjonują kapsle. Ich niezwykły zbiór liczy już tysiące egzemplarzy. Eksponaty z całego świata gromadzą w specjalnie skonstruowanych meblach. Informacje o poszukiwanych egzemplarzach można znaleźć na prowadzonej przez nich stronie internetowej. Dzięki swojej kolekcjonerskiej pasji nawiązali kontakty z miłośnikami kapsli na całym świecie. W swoich zbiorach rodzina Szyndlów ma bardzo ciekawe serie wydawane przez browary ze szczególnych okazji, takich jak na przykład Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Robert, Wojciech i Maciej Szyndlowie twierdzą, że kolekcjonerstwo daje dużo radości, a także poszerza wiedzę o wielu dziedzinach. O czym przekonamy się za chwilę w rozmowie przygotowanej przez Izabelę Patek.
Kapsel jest dokładnie tyle warty, ile kolekcjoner potrafi za niego zapłacić. Czasem jest to tak jak dzieła sztuki, jak znaczki, jak monety. Jeżeli kolekcjonerowi bardzo na danym egzemplarzu zależy, to potrafi za niego zapłacić takie pieniądze, jakie uważa.
Nasza pasja to birofilistyka.
Robert Szyndel, kolekcjoner kapsli.
To jest skomplikowana nazwa. Oznacza po prostu zbieranie wszelkich przedmiotów związanych z piwem, z produkcją piwa, z przechowywaniem piwa, ze sprzedażą piwa, z dystrybucją. Zatem birofilistyka dzieli się na kilka działów. Zbierać można etykiety piwne, co jest chyba najpopularniejszą częścią birofilistyki. Zbierać można podkładki od piwa, można zbierać kapsle i to jest właśnie przedmiotem naszego zbieractwa. Można zbierać szkło, butelki, szklanki, bokale, kufle, wszelkie przedmioty związane z piwem typu otwieracze, dokumenty związane z browarami, zdjęcia. To wszystko składa się na birofilistykę, czyli wszystkie przedmioty, te, które w jakikolwiek sposób są związane z piwem. A nasze zbieractwo rozpoczęło się latem 1998 roku. I tak sobie szliśmy chodnikiem, patrzymy, jakiś taki ładny, kolorowy przedmiot. Podnieśliśmy to kapsel. Bardzo ładny, żółty kapsel. On do dzisiaj chyba jest jeszcze w naszej kolekcji. To było dosyć spontaniczne. Taki ładny przedmiot, będziemy to zbierać. To od samego początku było tak, że nasze zbieranie rozpoczęliśmy we trójkę. Wojtek, Maciek i ja. Wtedy nie było jeszcze internetu. W zasadzie to medium dopiero się zaczęło pojawiać. Ale dlatego, że nie było, to też myśmy nie mieli tej świadomości, że jeszcze oprócz nas może to kogoś interesować, że jeszcze ktoś coś takiego zbiera. Później, kiedy już był ten dostęp do komputera i mogliśmy pewne rzeczy tam sprawdzać, szukać, to okazało się, że również to samo czynili inni kolekcjonerzy i tak powstały pierwsze kontakty i zobaczyliśmy, że to właściwie my nie jesteśmy sami z tą naszą pasją. Zaczęliśmy nawiązywać kontakty, pierwsze kontakty zagraniczne, pierwsze kontakty w Polsce. Nie wiedzieliśmy też jeszcze wtedy, że jest coś takiego jak spotkania kolekcjonerskie. Te pierwsze nasze wymiany odbywały się drogą listowną i to jeszcze były dosyć tutaj niewielkie ilości przesyłane, ale cieszyliśmy się z każdego kapsla i cieszyliśmy się z każdej nowej znajomości. A później okazało się, że są organizowane giełdy birofilistyczne. Pierwsza nasza giełda to była ta najpoważniejsza, która w Polsce jest, czyli giełda odbywająca się raz do roku w czerwcu w Żywcu. No i tam pojechaliśmy z plecakiem, takim niewielkim, podręcznym plecakiem. Zabraliśmy tam parę jakichś tam naszych rzeczy, ale okazało się, że to, co przywieźliśmy, ponad pół plecaka kapsli, no to bardzo przerosło tutaj nasze kolekcjonerskie oczekiwania. Tam pierwsze znajomości z kolekcjonerami, którzy, no jak się okazało, to już od wielu lat w tym byli umiejscowieni. Właściwie taki poważny rozwój naszego zbieractwa to zaczął się od tej pierwszej wizyty na giełdzie. Na dzisiaj ta kolekcja to liczy już około 32 tysięcy różnych kapsli. To jest, myślę, około 200 krajów z całego świata. To jest wszystko skatalogowane, jest to wszystko poukładane. To katalogowanie to obejmuje i samo ułożenie tutaj tak fizycznie w meblach, które do tego celu są konstruowane i też na naszej stronie internetowej, bo z czasem coś takiego również powstało. Mamy kontakty z całym światem, jesteśmy rozpoznawalnymi kolekcjonerami. Prowadzimy bardzo dużo wymian i właśnie ta droga wymian pocztowa jest po wcześniejszych uzgodnieniach tych internetowych, jest takim głównym źródłem powiększania naszej kolekcji. Dzięki temu, że inni nam kolekcjonerzy przesyłają, dzięki temu, że nasi znajomi gdzieś tam jeżdżą po różnych krajach, a czasami nawet nieznajome osoby, które wejdą na stronę, zobaczą, że ktoś coś takiego zbiera i ludzie, których nie znamy, nadsyłają nam paczki z kapslami, to dzięki temu właśnie ta nasza kolekcja się tak powiększa. Cieszymy się z każdego kapsla, ale oczywiście w gronie kolekcjonerskim to moglibyśmy powiedzieć, że o, ten kapsel jest bardzo interesujący, tamten jest bardziej powszechny. Te najcenniejsze dla nas, z racji tego, że jesteśmy w Polsce, to każdy z kolekcjonerów stara się, żeby mieć jak najwięcej, jak najlepsze kapsle ze swojego kraju. Czyli dla nas najlepszymi, najcenniejszymi kapslami są kapsle polskie. A szczególnie te kapsle, które są bardzo rzadkie, bardzo stare. Jest kilkanaście egzemplarzy kapsli przedwojennych i z tych cieszymy się najbardziej. Browary niektóre dawne już zapomniane, nieistniejące, ale na kapsle ten fragment historii jeszcze pozostał.
Nie ma tygodnia, żeby jakaś przesyłka z kapslami do nas nie przychodziła.
Wojciech, syn Roberta.
Przede wszystkim z Europy, chociaż mamy również naszych partnerów do wymiany w Australii, w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych. Drugim sposobem są też wspomniane już giełdy biurofilistyczne, które odbywają się w Polsce przy największych browarach w Żywcu, w Tychach, również w Szczecinie. A my jeździmy jeszcze do Niemiec, do Bawarii. Tam co roku w marcu odbywa się giełda, tylko kapslowa. Stamtąd przywozimy bardzo dużo, to jest rzędu 300-500 nowych sztuk. To jest dla nas największa i najbardziej zasobna giełda. Zbiór ciągle się powiększa, a co nas przy tym trzyma? Ja myślę, że sama niszowość tego naszego zainteresowania, chęć robienia czegoś wyjątkowego, bo jest to przecież bardzo nietypowe hobby. Poza tym chęć utrzymania przy życiu pamięci o tych browarach, które już nie istnieją, które kiedyś funkcjonowały, a teraz już być może są nawet zburzone, żeby trzymać i kultywować pamięć tych browarów. Największą wartość przedstawiają dla nas kapsle stare, przedwojenne. Niektóre mają jeszcze w środku dębowy korek. Bardzo cenimy sobie, jeżeli kapsel jest zdjęty z butelki. To szczególnie cieszy nas, jeżeli takie kapsle mamy z dalekich krajów, na przykład z wysp, z Oceanii. Jeżeli kapsel z Fidżi, bo i takie posiadamy w swojej kolekcji, jest zdjęty z butelki, to oznacza nie mniej, nie więcej, że ten kapsel rzeczywiście tam na tych wyspach Fidżi był, tam był w browarze, został tam zabutelkowany i stamtąd jakąś drogą poprzez kolekcjonerów trafił tutaj do nas, do Witnicy. Zdarzały się takie przypadki, że kapsel osiągnął ceny no kilkuset złotych z całą pewnością.
W Polsce kolekcjonerów jest kilkuset kolekcjonerów kapsli. W innych krajach, szczególnie w Niemczech, w Hiszpanii, Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina, tutaj też jest bardzo dużo kolekcjonerów. Ale są kraje takie, gdzie również ludzie chcieliby zbierać, a nie mają się z kim wymieniać. Spotkaliśmy się chyba 2 lata temu w czasie naszego wyjazdu do Armenii z kolekcjonerem z Erewania. I on mówi tak, że no wy to macie dobrze tutaj u siebie, jeździcie na giełdy, macie się z kim wymieniać, a ja u siebie w kraju jestem sam jeden jedyny, ja nie mam tutaj z kim handlować. Ale w każdym zakątku świata są kolekcjonerzy, z każdego zakątka świata dostajemy maile, dostajemy informacje, że ktoś zbiera i ktoś poszukuje partnerów do wymiany i właściwie teraz my nie szukamy partnerów do wymiany, to dzięki tej naszej stronie i temu, że prezentujemy tam sporo tych kapsli na wymianę, to dzięki temu dostajemy bardzo dużo propozycji i to nas znajdują, my nie musimy szukać. Ale przez to też wiemy, że jest bardzo dużo ludzi o takich właśnie zainteresowaniach. Na pewno bardzo dużo kolekcjonerów jest w Niemczech, na pewno bardzo dużo jest w Stanach, we Włoszech, w Hiszpanii, Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina, oczywiście Polska, Kanada również. W każdym kraju są ludzie, którzy kapsle zbierają. Prawie w każdym kraju pije się piwo. Wyjątkiem może są tutaj kraje islamskie, może nie wszystkie, bo w niektórych również to piwo się pije, ono się tylko tam inaczej nazywa, ale to również jest piwo. I tam może jest trochę mniej zbieraczy, albo może są zbieracze, o których my jeszcze nie wiemy, ale tutaj kraje Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii, to są miejsca, gdzie wszędzie znajdzie się ludzi o podobnych zainteresowaniach. Zbierają również i kobiety, przyjeżdżają na giełdy birofilistyczne, na te spotkania właśnie, biorą udział w różnorodnych konkursach, które tam są organizowane, bo takie spotkania to jest nie tylko wymiana tych rzeczy będących przedmiotem zbieractwa, ale to jest też wspólna zabawa, spotkania, konkursy, po prostu takie życie towarzyskie. Niektóre z tych giełd, bo w Polsce jest dosyć dużo ich organizowanych co roku, to niektóre z tych giełd są połączone z konkursami, no takimi bardzo poważnymi konkursami na uważenie swojego piwa domowego, czy konkursami na uważenie piwa z browarów rzemieślniczych. Aspekty tej birofilistyki są bardzo różne. Czasami jest to tylko zbieractwo, a czasami to sięga po prostu znacznie głębiej. Kiedyś podobno Goethe powiedział, że kolekcjonerzy to ludzie szczęśliwi. Ja myślę, że do szczęścia to pewnie potrzeba trochę więcej, ale na pewno kolekcjonerzy to są ludzie zadowoleni, którzy potrafią cieszyć się z takich rzeczy, których inni nawet nie dostrzegają.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Borelioza to choroba, którą można leczyć na dwa różne sposoby. Standardową metodę leczenia boreliozy, którą zaleca Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i która jest powszechnie stosowana przez większość polskich lekarzy, opracowało Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych ITSA. Zupełnie inną terapię proponuje Międzynarodowe Towarzystwo do Spraw Boreliozy i Chorób z nią powiązanych ILAC. Wymienione metody leczenia boreliozy wciąż budzą wiele kontrowersji. ITSA w przeciwieństwie do ILAC nie zaleca terapii długoterminowej, leczenia skojarzonego i specyficznej suplementacji diety. Boreliozą zainteresowałam się po wysłuchaniu wielu historii ludzi, którzy miesiącami, a nawet latami bezskutecznie szukali powodu bardzo złego samopoczucia. Poznałam Małgorzatę Górską.
Mam 54 lata, mieszkam w Zielonej Górze. Jednoznacznie nie mogę stwierdzić, kiedy zachorowałam, kiedy doszło do zakażenia, bo to były przez lata różne bóle migrujące, jakieś biodra, kręgosłup, bardzo silne migreny, jakieś lęki, nerwice, bóle z tyłu oka. Chodziłam od lekarza do lekarza, no ale ktoś mi powiedział, wiesz co, masz tyle lat, zajrzyj w swój PESEL, i się pogodzisz, bo takie jest życie. No to więc zajrzałam w ten PESEL i mówię, no trudno, no tak trzeba żyć. Ale przyszedł taki nagły atak. Po prostu któregoś dnia nie wstałam z łóżka. Pojawiły się kolejne objawy. Pojawiła się tachokardia serca, potworne zmęczenie. Ciągły stan bycia jakby w grypie. Do tego nie mogłam się położyć przy pozycji poziomej. Miałam wrażenie, że coś mi pęcznieje w głowie, coś mi pęka, takie zapadanie się. To było okropne, więc musiałam spać na siedząco. Zaczęłam chodzić po lekarzach. Najpierw lekarz rodzinny skierował mnie do neurologa, do okulisty, do laryngologa. No, szukaliśmy, cały czas szukaliśmy przyczyny. Neurolog stwierdził jedynie lordozę, że mam. Okulista, że jakieś zmiany sklerotyczne w oku. Laryngolog stwierdził, że mam bardzo dobry słuch. No to jedyny plus. Ale ja się ciągle bardzo źle czułam i właściwie wykorzystałam już wszystkie możliwości u lekarzy, u specjalistów. No i co robić dalej? Zaczęłam sama drążyć temat. Co to może być? No przecież ja tak nie mogę żyć. Ja się przewracałam, nie mogłam utrzymać równowagi. I no, jak większość dzisiaj jest dostęp do internetu, zaczęłam szukać informacji, wiązać pewne objawy jedno z drugim i przypomniałam sobie, że wcześniej miałam kleszcza. Rumienia nigdy w życiu nie miałam, także zawsze mi się kojarzyło, że borelioza równa się rumień, a tutaj tego nie było. No i postanowiłam zrobić podstawowe badanie w kierunku boreliozy. Zrobiłam ELISę. No i ta ELISA już wyszła wysoko dodatnia w dwóch klasach, w klasie IgG i IgM i postanowiłam iść do szpitala, no bo już ratunku, no już tu wykorzystałam wszystko, co było możliwe.
To była taka własna pani inicjatywa, że pani postanowiła, czy lekarz zadecydował?
Zasugerowałam lekarzowi rodzinnemu, że zróbmy badanie w tym kierunku. Pani doktor rzeczywiście przeprowadziła ze mną wywiad, że ten kleszcz był, że no być może to jest to, więc wypisała skierowanie, no i to było trafione. Mój stan był taki, że no w zasadzie nie mogłam funkcjonować, także po po jakichś trudach wielkich udało mi się dostać na oddział i podano mi lek z grupy cefalosporyn. Zareagowałam na ten lek i jedynym plusem było to, że mogłam już spać w pozycji poziomej. To już było bardzo dużo. Jednak wszystkie inne objawy nadal mi towarzyszyły. Ten jeden jedyny lek mi nie pomógł. Zostałam wypisana do domu z objawem poboreliozowym, ale to były tak silne objawy, że po prostu no, nie mogłam już żyć. A jeżeli chodzi o pomoc ze strony NFZ, to w zasadzie no, już była ona udzielona i no, nie miałam już czego właściwie oczekiwać więcej.
Jaki był moment zwrotny?
Od razu po szpitalu. Ja po prostu się źle czułam i gdy usłyszałam, że już w zasadzie jest po leczeniu, no to jak ja mam dalej żyć, jak nie jestem w stanie i w zasadzie no, ja nie mogę tak żyć z takimi objawami. Ja nie mogłam się z tym pogodzić. Ja jestem osobą, która drąży temat i szukałam ratunku, bo to nie jest życie. Chociaż ja jeszcze poznałam tyle ludzi, że wiem, w jakim są strasznym stanie, że borelioza prowadzi również i do śmierci, to ja byłam w rewelacyjnym, bo ja mogłam chodzić, ja mogłam żyć, także to jeszcze nie było tak źle ze mną, ale i te objawy, jak toczyła mnie w środku choroba, wiedziałam, że to nie jest życie, to jest wegetacja. Przy obdukcji lekarskiej takie słowa padły na początku, jak byłam w szpitalu, że te objawy mogą wskazywać na stwardnienie rozsiane. Ja się nie mogłam z tym za bardzo pogodzić, nikt zresztą chyba nie jest w stanie przyjąć takiej wiadomości i cały czas łudziłam się, że jednak to jest borelioza. Dlatego, że boreliozę można w tej chwili, już wiem, po tym czasie leczenia, że można te skutki załagodzić zupełnie i żyć, funkcjonować normalnie. Zaczęłam szukać w internecie pomocy. Trafiłam na osobę, która była po leczeniu ILAC. Jest to metoda niekonwencjonalna. Przyjmuje się przez długi okres czasu kilka skojarzonych antybiotyków, które celują nie tylko w boreliozę, ale również i w koinfekcję, bo kleszcz zaraża z reguły kilkoma patogenami. Nie jest to tylko borelioza, może to być również anaplazmoza, bartonella, chlamydia, mykoplazma, babesia, yersinia. Jest tego bardzo dużo i musi być odpowiedni dobrany lek na każdą z tych bakterii. Tak samo borelia to jest największy imitator różnych chorób. Może imitować różne dolegliwości i różne choroby i w związku z tym również ona przybiera jakby trzy formy, ta bakteria, i na każdą z tych form też jest wskazany inny sposób postępowania w trakcie leczenia. Ja nie jestem lekarzem, więc tutaj nie będziemy wnikać w kompetencje doktora. U mnie akurat to leczenie okazało się skuteczne. Dzisiaj jestem po 20 miesiącach leczenia, bardzo agresywnego. Mogę powiedzieć, że czuję się bardzo dobrze, żyję normalnie. Tak jak moją pasją były wyprawy rowerowe przed chorobą. Jeździliśmy wspólnie z mężem od 14 lat po Europie, po Polsce, w 16 krajach byliśmy na wyprawach rowerowych. W tej chwili znowu do tego wróciliśmy. Byliśmy na Krecie, pokonywaliśmy bardzo duże wzniesienia. Czuję się zdrowo na dzień dzisiejszy.
Rozmawiamy o boreliozie, bo w ostatnim czasie jest to choroba, która wywołuje sporo emocji, ale również sporo kontrowersji. Możemy przeczytać na pierwszych stronach gazet o tej chorobie. Coraz więcej osób przyznaje, że dotknęła ich ta choroba i też był spory kłopot ze zdiagnozowaniem tej choroby.
Najważniejsza jest diagnoza, dlatego że boreliozę bardzo trudno jest zdiagnozować. W momencie, kiedy zachorowałam, zaczęłam się tym bardzo interesować. Nie było dnia, żebym nie uczyła się o tej chorobie, w jaki sposób postępować, bo samo leczenie to nie jest tylko przyjmowanie antybiotyków, bo byśmy się po prostu wykończyli. To jest całe holistyczne podejście do leczenia. Jest kilka elementów, które należy ze sobą powiązać. Jest to odpowiednia suplementacja, czyli trzeba wspierać organy wewnętrzne, żeby one pracowały, trzeba zadbać o trzustkę, trzeba zadbać odpowiednio o jelita, przyjmować odpowiednie probiotyki, wzmacniać wątrobę, bo przecież przy tej ilości leków jest to niezbędne. To samo dotyczy również monitorowania pracy organów poprzez comiesięczne badania kontrolne, które lekarz zalecił, a także i detoks, który jest niezbędny, aby pomagać wątrobie się oczyszczać. z toksyn.
Co jest najtrudniejsze w zmaganiu się z tą chorobą?
Wszystko jest trudne. Wszystko jest trudne po kolei, od prostych, codziennych czynności, które po prostu sprawiają ogromny problem, ogromny wysiłek. Jest mgła umysłowa, kiedy siadałam przed komputerem w pracy, proste czynności, które wykonywałam, były dla mnie niemalże nie do pokonania. Myślę, że wszyscy na początku są zrezygnowani. Ciężko to przyjąć, bo wiadomo, że leczenie długie jest bardzo wymagające, bo te wszystkie elementy, o których wspomniałam wcześniej, czyli suplementacja, badania, detoks, dieta, to wszystko musi być połączone razem. To jest, tak jak powiedziałam, podejście holistyczne i nie można tutaj sobie pozwolić na jakieś odstępstwa. To jest bardzo trudne, trzeba być zdyscyplinowanym, i kondycja psychiczna tu jest bardzo ważna. Osoba, która przeszła to leczenie, powiedziała, aby zająć czymś głowę. No ciężko tutaj znaleźć sobie pasję, jak człowiek się po prostu czuje źle i ledwo żyje i tylko myśli o tym, żeby go przestało już boleć, żeby już było dobrze, a tutaj tyle miesięcy jeszcze przede mną.
Doktor nauk medycznych Marek Kozak jest jednym z kilkunastu lekarzy w Polsce, którzy w swojej praktyce stosują metodę ILAC. Jest przekonany o jej skuteczności.
Tak to mniej więcej widzę, że około 1/3 pacjentów z chorobami neurologicznymi o charakterze demielinizacji, czy to jest podejrzenie SMA, czy SLA, Parkinsony też do tego, około 1/3 nie ma żadnych innych objawów chorób odkleszczowych. No i wtedy trzeba to traktować jako troszeczkę inny proces. Prawdopodobnie, też nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale gdzieś około 1/3 pacjentów z chorobami demielinizacyjnymi reaguje dobrze na leczenie tak zwane biologiczne. Natomiast 2/3 to są dodatkowo objawy boreliozowe lub koinfekcji. No i wtedy lecząc te patogeny usiłujemy uzyskać jakiś efekt. Przy czym jak już dochodzi do istotnych zaburzeń funkcjonowania. Te istotne zaburzenia to są przede wszystkim zaburzenia połykania i mowy, tak? Bo to znaczy, że sprawa siedzi w pniu mózgu. To wtedy trudno jest niestety uzyskać efekt, bo te zmiany, które tam zachodzą, których nie widzimy, bo w żadnym badaniu za bardzo tego nie widać, bo to jest bardzo małe, czasami bywają nieodwracalne. I sukcesem tutaj jest zatrzymanie procesu chorobowego. I to się czasami udaje, ale też nie zawsze. Bo też mało wiemy na temat wirusów, które w tym wszystkim występują i bardzo mało wiemy o genetyce. A to też kształtuje jakoś odpowiedź na samą chorobę i kształtuje odpowiedź na leczenie. A to są rzeczy, o których nie mamy pojęcia. W ogóle to mało wiemy jeszcze o tej chorobie. To tylko w książkach jest świetnie opisana. Tylko te bakterie tych książek nie czytają i może dlatego nie za bardzo to się wszystko zgadza. Także tak to bym widział, jeżeli chodzi o leczenie chorób neurologicznych, zwyrodnieniowych. No i są takie doniesienia, że to są wszystko wycinki, tak? Bo to całe ILAC to jest pospolite ruszenie. No, za tym nie idą wielkie pieniądze, ani wielka nauka, nie ma dużych badań na dużych grupach pacjentów, to są wycinki. No ale ktoś tam wziął, zrobił sekcję u 10 pacjentów z SLA i u 9 znalazł borelię i bartonelle w tym mózgu. Więc prawdopodobnie to gdzieś tam odgrywa taką rolę, że to uszkadza ten ośrodkowy, a później obwodowy układ nerwowy. No ale dum spiramus speramus, takie powiedzenie łacińskie trzeba zastosować, że dopóki się oddycha, to się ma nadzieję. Boreliozy nigdy nie można wykluczyć i nie można tego zrobić na podstawie badań, których czułość jest nie za duża. A na dodatek jeszcze ta czułość jest zaburzana przez wiele różnych dodatkowych efektów, o których w większości się nie wie. Bo zwykle to tak jest, że w szpitalu pobiera się krew, w ogóle się pobiera tą krew, następnie czeka się, aż się uzbiera odpowiednia liczba próbek i dopiero robi się analizę, jak już się ta liczba próbek wypełni. A to wiąże się z tym, że ci, co mają najszybciej oddaną krew, mają tą próbkę zamrożoną. I wtedy wszystkie badania dotyczące poziomu przeciwciał, ale też i badania genetyczne, no po prostu nie wychodzą. Albo wychodzą jeszcze rzadziej niż wychodziłyby, gdyby były robione ze świeżo uzyskanego osocza. W ogóle czułość Western Blota to jest około 60%, góra tam 70%. Czyli na 100 chorych 70 maksymalnie wyjdzie dodatnio, a 30 wyjdzie ujemnie. Więc na tej podstawie ujemnego Western Blota nie można mówić, że ktoś nie ma boreliozy, bo czułość badania nie jest odpowiednia po prostu. Dlatego są dwie różne ścieżki, żeby do tego procesu podejść. Jedna, która uważa, że to jest lekka, łatwa choroba, a druga, że wręcz przeciwnie. No i później z tego wynikają konsekwencje, że jedno postępowanie jest delikatne, a drugie jest bardzo intensywne i długotrwałe.
Mówi pan doktor, że wiedza nie jest powszechna, a jednak pacjenci zgłaszają się swoimi drogami do lekarzy, znajdują tych lekarzy.
Lekarzy jest mało w porównaniu do całej reszty. W Polsce jest 14 w tej chwili, może pod 20 będzie. To i tak jest dużo, to jest więcej niż w całej Europie Zachodniej razem wziętych.
To nie jest honorowane?
Oczywiście, że nie. No, my jesteśmy szarlatani przecież. Na jednym z forów przeczytałem takie zdanie, że lepiej być wyleczonym przez szarlatana niż zabitym przez profesora medycyny. Ale no, tak to działa. Tak? Powiedzmy sobie tak, choroba na tyle odbiega od normalnego obrazu choroby bakteryjnej, że no, to się w głowie nie mieści, że to może aż tak wyglądać. No ale dowody coraz większe wskazują na to, że to rzeczywiście tak wygląda, że nam się to nie wydaje, że ta choroba jest taka, jaka jest i wymaga takiego, nie innego leczenia, bo przemawiają za tym twarde dowody biologiczne dotyczące biologii akurat tej bakterii, która jest trudniejsza do zabicia niż prątek gruźlicy. A nikt nie wyeliminuje prątka gruźlicy w 3 tygodnie, ani w 3 miesiące, tylko co najwyżej w 6 miesięcy. A przewaga tej bakterii, znaczy Borrelii burgdorferi nad prątkiem jest jeszcze taka, że ona jeszcze dodatkowo ma formy przetwalnikowe, które jakby przedłużają fazę leczenia. Więc szybciej jak wrok przy zaawansowanym procesie chorobowym się tego załatwić nie da. Jedyny moment, kiedy można to załatwić szybko, to jest zaraz po ukąszeniu. I wtedy czasami jeden antybiotyk przez miesiąc wystarczy, ale jeden antybiotyk w dużej dawce przez miesiąc, a nie przez 3 dni. I zaraz po ukąszeniu, bo 8 godzin po ukąszeniu w modelu zwierzęcym, to wiemy, te bakterie już są prawie wszędzie. Więc jak się jej nie zatrzyma w skórze, no to już się rozlezie. To jest w ogóle bardzo wielokierunkowe leczenie, bo to ono nie tylko musi dotyczyć objawów takich związanych ściśle z rozwojem choroby zakaźnej, ale przy okazji trzeba dbać o nerki, o wątrobę, o przewód pokarmowy, o psychę, o rehabilitację. Wszystko wysiada, tak? To nie jest tak, że choruje tylko kawałek człowieka, a reszta jest zdrowa. Więc trzeba tym wszystkim się zająć, a to już jest później trudne. I dlatego to tak później źle wygląda. Bo jak mamy tyle dolegliwości, to na pewno ten człowiek musi sobie to wymyślać, bo to jest niemożliwe, żeby miał to z takiej choroby, czyli do psychiatry. A istotą leczenia boreliozy są tak zwane reakcje Herxheimera-Jarisza, czyli momenty, kiedy z powodu zabicia dużej ilości bakterii dochodzi do wyrzutu dużej ilości toksyn, które właśnie powodują te wszystkie objawy. Czyli jak mamy kogoś, który ma głównie bóle stawów, zmęczenie, poty, dreszcze, jakieś zmiany skórne, tam zaburzenia słuchu, widzenia i tak, takie drobne rzeczy, tak? I to mu narasta, no to go nie eliminuje z życia, ale jak komuś wysiada połykanie, no to już jest gorzej, bo za chwilę będzie kiepsko oddychał. Więc tutaj nie możemy sobie pozwolić na dodatkowe pogorszenie i dlatego to leczenie musimy rozlec w czasie i zrobić je tak bardzo delikatnie, jak tylko się da. Ale to znaczy, że będzie trwało długo. Do tego potrzeba bardzo dużo determinacji no, i wielu różnych innych rzeczy.
Czy wszyscy lekarze o tym wiedzą? Bo nie. Pacjenci często ufają swoim neurologom, lekarzom chorób zakaźnych.
No nie wiedzą. No, w książkach przecież ta choroba jest opisana jako lekka, łatwa choroba stawów, lecząca się w 3 tygodnie. A to się ma nijak do tego, jak to jest naprawdę.
Co jest z tą boreliozą, że tyle wokół niej hałasu, a nie wiadomo, którą drogą mają iść cierpiący pacjenci?
Najczęściej takie pytanie dotyczy osób, które mają jakieś objawy, a nie bardzo mogą sobie z tym poradzić.
Doktor Jacek Smykał, kierownik Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
No i chwytają się jakiegoś tematu zwanego boreliozą. No i wtedy pada pomysł, że być może mają boreliozę, a być może mają tą boreliozę nierozpoznaną. No i pytanie następne, czy leczyć, jak długo leczyć, prawda, i tak dalej. Natomiast naszym zadaniem jako lekarzy jest przede wszystkim rozpoznanie tego zakażenia, no i wdrożenie leczenia. My najczęściej mówimy w tej chwili to, co do nas trafia jako borelioza, to jakieś dolegliwości stawowe, czy powiedzmy zaburzenia, jakieś problemy neurologiczne, czy powiedzmy jakieś nawet zaburzenia emocjonalne. Ostatnio mamy wysiew takich powiedzmy pacjentów, którzy mają jakieś zmiany oczne, które okuliści sugerują, że to jest borelioza. W każdym razie, jeżeli chodzi o przebieg boreliozy, to od tego wczesnego okresu poprzez późniejsze okresy zakażenia są określone objawy, ale to wszystko musi być udokumentowane badaniami serologicznymi. Metoda ilactwu w ogóle się nie potwierdza w badaniach naukowych, zupełnie. To nawet niedawno mieliśmy takiego pacjenta, który miał neuroboreliozę potwierdzoną przez nas w badaniu płynu mózgorodzeniowego w postaci niefrustrowanego zapalenia opon mózgorodzeniowych, nie mówiąc o porażeniu nerwu śródmego. W każdym razie był bardzo zaniepokojony, że leczymy go tylko jeden miesiąc, więc ten pacjent się porozumiał z ośrodkiem jakimś w Stanach Zjednoczonych i powiedzieli, proszę pana, w tej chwili nie żadna metoda i racja nie jest lepsza od tego, co się robi do tej pory. Czyli leczenie trwa jeden miesiąc, ewentualnie dwa miesiące, jeżeli nie ma poprawy. Jeżeli nie ma poprawy po takim leczeniu, należy szukać innych przyczyn dolegliwości, które pacjent zgłasza. Także to jest bardzo szeroki temat, w którym zaangażowano są celebryci, powstały różne stowarzyszenia, lekarzy czy pacjentów, którzy pasjonują się wręcz tym tematem. Nie mówią, że stało się to sposobem na zarabianie pieniędzy przez niektórych lekarzy. Łącznie z tym, że czasami występujemy jako biegli w sądach, którzy mają ocenić, czy sposób leczenia pana doktora przez pół roku leczenia antybiotykami był właściwy, czy nie, bo pacjent miał ciężkie powikłanie w postaci dramatycznej grzybicy. W każdym razie są to bardzo szerokie tematy, które są wykorzystywane przez różnych, nawet hochsztaplerów, prawda, żeby wyciągnąć od pacjentów pieniądze.
Niemniej są pacjenci, którzy twierdzą, że zostali wyleczeni taką metodą.
To nie jest udowodnione, że to, co jest stosowane, dało jakiś efekt w postaci wyleczenia. Badań serologicznych nie leczymy. Leczymy pacjenta, który ma objawy kliniczne. I często pacjenci po przebytym zakażeniu mają podwyższone badania serologiczne, czyli przeciwciała w klasie jednym i drugim, ale to są tylko dowód, że ten pacjent ma bardzo dobrą odporność i te przeciwciała muszą być. Samo ukąszenie przez kleszcza nie jest uzasadnieniem do podania antybiotyku. Mieliśmy przez jakiś czas, kilka lat temu, wysiew tak zwanych wózkowiczów, przepraszam, tak powiem, przyjeżdżających do nas pacjentów z SMM w nadziei, że my ich wyleczymy, właśnie, którzy mieli rozpoznane w badaniach serologicznych te fałszywie dodatnie przeciwciała. Żadne nasze leczenie, nawet jeżeli próbowaliśmy leczyć i daliśmy im tam jakieś nadzieje, szanse, nie przyniosły do skutku. Rozpoznanie stwardnienia zanikowego bocznego czy SM-u było po prostu uzasadnione w badaniach neurologicznych, dlatego leczenie antybiotykami tu nie przyniosło żadnej poprawy. Powiem szczerze, że bardzo dużo pacjentów podchodzi do tej sprawy emocjonalnie, a może inaczej, edukuje się w internecie. I to jest największy problem naszych kontaktów z pacjentami, że pacjent do nas przychodzi, on już wszystko wie, on wszystko przeczytał, on wszystkie metody leczenia poznał, diagnostyki poznał, praktycznie on wie, że on ma boreliozę i powiedzmy, my nie jesteśmy w stanie nawet zasugerować, proszę pana, a może pan szukał w innym kierunku, prawda? Jeżeli ktoś mówi, że przez 3 lata on cierpi i chodzi po wszystkich specjalistach, a nie ma żadnego udokumentowania, że jest ta borelioza i on sobie przeczytał, że ta borelioza jest, bo on o tym w internecie przeczytał, to z takim pacjentem ciężko rozmawia. Mimo tego, że nawet czasami nam psychiatrzy sugerują, że należy rozważyć taką opcję, czy to nie jest choroba, która problemy jakieś, powiedzmy, związane z problemem psychicznym nawet. Są takie przypadki i z tym się niestety często spotykamy. Dlatego rozmowa z takim pacjentem tak zwanym wyedukowanym przez internet, przez media, przez gazety, to co niektórzy celebryci na pierwszych stronach gazet powiadają, że ciężko chorują na boreliozę i zostali wyleczeni, pijąc jakieś tam zioła i różne cuda opowiadając, jak byli leczeni. W każdym razie to są ludzie, którzy mają takie problemy i niezwykle ciężko takiego pacjenta prowadzić, nie mówiąc, powiedzieć mu, proszę pana, pan wcale nie ma tej boreliozy, ja panu nie jestem w stanie pomóc, antybiotyki panu nie pomogą, żadne leczenie antybiotykami nie będzie wpływu miało na pana problemy psychologiczne czy psychiczne.
W Polsce jest kilkunastu lekarzy, którzy leczą metodą ILAC i uważają, że mają wyniki, jeśli chodzi o leczenie pacjentów.
To nie są wyniki, to są konsekwencje, to złe konsekwencje takich terapii. I w naszych medycznych gazetach bardzo często są już na ten temat doniesienia. Niestety my jako środowisko nie mamy wpływu na tych lekarzy. Izba Lekarska też niewiele może zrobić. To są trochę takie, powiedzmy, działania dosyć dziwne, ponieważ pacjenci czasami nawet podpisują zgodę na te dziwne terapie wieloantybiotykowe przez wiele miesięcy. W każdym razie w naszym środowisku, jeżeli chodzi o zakaźników, tego typu lekarzy prawdopodobnie nie ma. Prawdopodobnie. No a co do wyleczenia, nie wierzę, żeby ten pacjent został wyleczony. Jeżeli on się sugeruje tylko badaniami przeciwciał, to czy ten spadek przeciwciał będzie, czy nie będzie, jednomiesięczne leczenie jest tak samo skuteczne i niesie mniej konsekwencji dla pacjenta niż wielomiesięczne leczenie antybiotykami.
Czy to trzeba przeżyć na własnej skórze, żeby mieć taką wiedzę, jaką ma pan doktor?
No, w piśmie jest powiedziane, nie? Że błogosławieni, co nie widzieli, a uwierzyli. No, ale łatwiej, jak się zobaczy, to tak.
Czyli mam rozumieć, że pan doktor przeszedł wszystkie te cykle choroby i diagnostyki?
Na szczęście nie, ale tak, byłem chory, w rodzinie jest dużo przypadków osób chorych, także, a nie jest to jakaś rodzina bardzo odbiegająca od rodzin w Polsce, więc myślę, że w każdej rodzinie, w której znajdzie się jeden przypadek, to pewnie jeszcze 3-4 następne się też znajdzie.
To znaczy, że determinacja pacjentów tylko może ich uratować i tak. Szukanie pomocy?
Tak, tylko, głównie. No nie ma innego wyjścia, no trzeba sobie z tym wszystkim radzić. I tak proszę wziąć pod uwagę, że lekarzy i lat w Polsce jest o wiele więcej niż gdzie indziej. No najprawdopodobniej to jest najczęstsza choroba u nas, tak? Znaczy ja mam takie wrażenie, tak jak na to wszystko patrzę, to tak to widzę. Na pewno jest to jakoś skrzywiona ta wizja, bo ma się głównie z takimi osobami do czynienia. No ale wie pani, ja jako anestezjolog też konsultuję pacjentów do zabiegów planowych. Teoretycznie przychodzą zdrowi ludzie. No to w tygodniu znajdę tak 5 podejrzanych osób, które o tym nie wiedzą w ogóle, że są na to chore. Tak?
Czyli możemy nie wiedzieć i latami się męczyć
tak,
jakoś, tak?
Chodzić tak od specjalisty do... Znaczy dość prosto to jest rozpoznać. Ktoś fatalnie się czuje od wielu lat, ma różne dziwne dolegliwości, które w dodatku nie są stałe w czasie. Chodzi do różnych specjalistów i na końcu wysłali go do psychiatry. No to jest borelioza wtedy. Natomiast opinia jest taka, że jakaś grupa, właśnie to nazwijmy tak, szarlatanów, truje ludzi przy pomocy antybiotyków zupełnie bez żadnego powodu. No i pewnie ta sytuacja długo potrwa, aż nie pojawi się takie badanie, które powie, bo to musi być badanie, bo to nikt nie uwierzy w relacje pacjentów, którzy zdrowieją, że im pomogły antybiotyki w takiej ilości przez taki czas. Natomiast jak pojawi się wreszcie takie badanie, które oddzieli chorych od zdrowych, no to wtedy trzeba będzie zrewidować też i pomysł na leczenie.
To znaczy, że zdrowy pacjent to nie jest dowód na to, że to działa?
No ale to mógł być tak jakiś splot okoliczności, przypadek i tak dalej, i tak dalej. No, zawsze się znajdzie jakieś wytłumaczenie, żeby pewnych rzeczy nie uznać, bo przecież w końcu to nie jest tak jak w książce. No więc nie może być to prawdziwe ani konieczne, a na pewno jest bardzo niebezpieczne i w ogóle szkodliwe. Przecież widzę te efekty, jak to działa, tak? Sam na sobie pewne rzeczy wypróbowałem, więc wiem, jak to musi być. Mam jakby doświadczenie osobiste. Trudno odmawiać komuś leczenia, które samemu pomogło. To byłaby już jakaś głębsza hipokryzja. Ludzie się leczą i raczej są zadowoleni z tego wszystkiego. Oczywiście nie jest tak, że się wszyscy wyleczają, bo to też nie jest tak. Jest też sporo przypadków trudnych czy bardzo trudnych, gdzie to leczenie idzie słabo albo wcale. Ale każdy taki przypadek to też jest asum do tego, żeby coś tam zmienić i ulepszyć. Ale ogólnie rzecz biorąc robimy za czarnego luda. No i tyle, no, do tego się trzeba przyzwyczaić. Jakoś z tym żyć, z ciężką myślą. Natomiast no, pacjenci po prostu świadczą o tym, że to jednak działa.
Kolejne wydanie audycji za tydzień. Już dzisiaj zapraszam. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.